zapraszam na dalszy ciąg opowieści o powojennym Opolu, którą dzieli się z nami Krzysztof Stecki, historyk z Instytutu Śląskiego. Proszę pana, czy zostało coś, co przypomina o żydowskich mieszkańcach miasta?
Niewiele bardzo, w synagogi nie ma śladu. Oprócz tego domku kantora jest stara synagoga, gdzie jest oddział telewizji. Ona ocalała dlatego, że już nie była synagogą po prostu, tylko czymś innym zupełnie. Dlatego ten obiekt został. Jest cmentarz za dworcem głównym, tak mówiąc mniej więcej. Ulica Graniczna, zdaje mi się, to jest. Ciekawy, warto zobaczyć. Sporo ciekawych nagrobków. I w zasadzie to będzie wszystko z takich łatwo rozpoznawalnych śladów.
Jakieś wille, budynki?
No tak, to można jeszcze znaleźć. Wiemy, gdzie rabini mieszkali, niektórzy, właśnie kamienice niektóre. To jeszcze można rzeczywiście znaleźć. Z takim ciekawym, warto czasem patrzeć pod nogi, jak się chodzi, śladem, tylko to nie nasz opolski Żyd, tylko z głębi Niemiec, z Pasewalk. Można znaleźć czasami klapki kanalizacyjne z nazwą firmy jego. Ale Pasewalk to Pomorze, to niemieckie, także to nie nasz. To też był właśnie przedsiębiorca z korzeniami żydowskimi.
Znalazłam informację, że 23 marca do Opola przyjechał dr Jerzy Świtała z grupą już przesiedleńców ze wschodu.
Co ciekawe, tutaj zarówno społeczność ekspatriantów bardzo dużą rolę odegrała w odbudowie tego miasta, jak i środowiska śląsko-krakowskie tutaj, inteligencji z tamtych regionów. Sami albo ich kierowano tutaj, żeby odbudowywać życie społeczne, polityczne, gospodarcze. Ze wschodu przyjeżdżali ludzie różni. Oczywiście represje radzieckie dotknęły przede wszystkim inteligencji kresowej, ale też nie wszystkich, bo na przykład dziadek mojej żony był przed wojną dyrektorem szkoły w Zaleszczykach i przetrwał zarówno tą okupację radziecką, jak i niemiecką. No i potem w Pruszkowie tworzył szkolnictwo też ogrodnicze, bo tu w Zaleszczykach szkoły sadownicze i potem tutaj w Pruszkowie. Także
znakomite zresztą.
Tak, zgadza się. Takich przykładów możemy tutaj bardzo dużo przytoczyć, ale też, co ciekawe, wracali Ślązacy przedwojenni. Wiele znamienitych postaci. Wracali zwykli ludzie po służbie na przykład w Wehrmachcie. Mało kto wie, że w grudniu 1945 roku do Koźla przybył pierwszy transport z żołnierzami drugiego korpusu. Było ich potem kilka tych transportów. Wracali właśnie Ślązacy, byli żołnierze Wehrmachtu. Dano im szansę służby w Wojsku Polskim, w drugim korpusie Andersa, który poszukiwał uzupełnień, zwłaszcza po bitwie o Cassino.
Proszę pana, kto został pierwszym prezydentem Opola?
Oj, żebym ja to pamiętał.
Maksymilian
Tkocz. Tak, Maksymilian Tkocz. No to już samo nazwisko mówi, że
Ślązak.
W ogóle w ratuszu wtedy też była taka mieszanka z różnych stron. Ja do dzisiaj poszukuję śladu po jednym, nie przypomnę sobie nazwiska, ale nazwisko jest węgierskie. Człowieku, który opiekował się wtedy między innymi sportem odradzającym się w Opolu, ale musiał mieć jakieś korzenie węgierskie na pewno i wciąż żywe kontakty rodzinno-towarzyskie, bo jednym z pierwszych meczów, takich międzynarodowych wręcz, był mecz piłki ręcznej między zespołem Kolejarza i drużyną z Węgier, z Budapesztu, więc coś jest na rzeczy, ja nie mogę trafić na jego ślad po prostu.
Jak przydzielano mieszkania Polakom, którzy się zjawili w Opolu?
Znaczy, to była procedura już taka ustalona przez Państwowy Urząd Repatriacyjny. Moi dziadkowie ze strony mamy, bardzo liczna rodzina tutaj spod Wielunia, dostali duże mieszkanie właśnie ze względu na to, że była liczna to rodzina na rogu Książąt Opolskich i Katedralnej. Moja mama w 47 roku w Opolu się urodziła. Ja się zawsze śmieję, że jest ostatnią ofiarą pomnika Fryderyka Wielkiego, który stał tam przed ratuszem, bo się na ten cokół z siostrą wdrapywały i mama spadła raz kiedyś. Potem mieszkali na rynku. Gruzy wciąż jeszcze były, bo odbudowa miasta nie była priorytetem jakby takim najważniejszym dla władz centralnych. Ważniejsze były inne. No mój dziadek na przykład też ma ciekawy epizod w życiu. Pilnował magazynów żywnościowych, bo to wszystko było na kartki jeszcze. Pamiętajmy, że to były przydziały. To już nie można było tak sobie pójść i kupić po prostu. Krówkę moi dziadkowie trzymali właśnie tam, gdzie jest ten domek kantora na pasiece. Także czasy były trudne i to też można by wiele tej audycji na ten temat opowiedzieć o początkach tego życia. Zresztą ja się przymierzam do takiej nawet pracy badawczej, żeby prześledzić właśnie jak to się wtedy odbywało, bo wydaje się, że wszystko już na ten temat napisane, a to nieprawda. Jest jeszcze wiele
właśnie
rzeczy do
odsłonięcia. Właśnie, ile jest tych opracowań historycznych?
W latach poprzednich sporo się ukazało, zarówno od strony takiej wspomnieniowej, dużo spisano wspomnień. My teraz staraliśmy się spisywać na przykład Kresowian jeszcze, którzy żyją, ale takich opracowań od różnej strony gospodarczej, kulturalnej okazało się bardzo dużo. Polecam na przykład pracę poświęconą historii Teatru Opolskiego, bo też czasy były wtedy bardzo, dzisiaj powiedzieliśmy, zwariowane. Po pierwsze, przydział pracy. To był coś, o czym już dawno zapomnieliśmy, a każdy po wejściu w dorosłość, po zakończeniu jakiegoś etapu edukacji, dostawał po prostu nakaz pracy, musiał zgłosić się tam, gdzie go skierowali po prostu. Dopiero po odpracowaniu jakiegoś okresu mógł szukać już swojego miejsca w życiu.
To jeszcze według w latach 70.
Zgadza się. I na przykład wielu wyśmienitych aktorów, scenografów, reżyserów i tak dalej trafiało do Opola właśnie z tym nakazem pracy. Tam są takie nazwiska, że o światowej sławie wręcz. To była jedna strona tego medalu, a druga strona medalu, teatr, jak każde przedsiębiorstwo, miał plan do wykonania. I ilość premier, które wtedy oni wykonywali w ciągu roku, to przyprawia o zawrót głowy, ale oni musieli to robić. Pierwszy teatr mieścił się po wojnie tam, gdzie jest Filharmonia dzisiaj.
Ile czasu musiało minąć, żeby Opole można uznać za miasto, gdzie się da żyć?
10 lat, tak myślę, że to był ten okres. Ważnym momentem było powstanie województwa, bo pamiętajmy, że początkowo to było województwo śląsko-dąbrowskie, centrala była w Katowicach, tak. A uzyskanie samodzielności było bardzo dużym krokiem. Pewne instytucje, które musiały zaistnieć, od szkół wyższych, poprzez instytucje kultury, społeczne i tak dalej, to też stawiało miasto na innym poziomie rozwoju. No i też pieniądze, które zaczęły tutaj płynąć z budżetu centralnego.
Takie... Zainteresował mnie pan ogromnie, dlatego tak łatwo pana nie wypuszczę i myślę, że zechce pan przyjąć zaproszenie na
Oczywiście,
kolejne audycje.
Z przyjemnością.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Gościem audycji był Krzysztof Stecki, historyk z Instytutu Śląskiego.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa. Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.